Witam wszystkich na dzisiejszym wykładzie ze zboru w Chełmie. Tutaj wszystkich braterstwo na miejscu i wszystkich, którzy słuchają nas przez internet. Dzisiaj będziemy dalej zajmowali się tematem Dwa domy izraelskie. Mówię dalej, ponieważ pierwszą część wykładu tego mieliśmy około miesiąc temu. Wtedy mówiliśmy o dwóch domach izraelskich i zaczęliśmy o tym nominalnym, tym tylko z nazwy. Wiemy dla przypomnienia, że chodzi tutaj wcale nie o te dwa królestwa, królestwo judzkie i królestwo północne izraelskie, jakie w historii istnienia narodu izraelskiego miały swoje miejsce. Chodzi tutaj o nominalny i prawdziwy Izrael cielesny, czyli ten, który urodził się z ciała, potomstwo Abrahama i patriarchów, a potem o Izrael duchowy, czyli o chrześcijaństwo w szerokim znaczeniu, które także możemy tutaj podzielić na część nominalną tylko z nazwy i część prawdziwą. Izrael cielesny, czyli potomkowie patriarchów, pozostawali pod zakonem Mojżesza, byli potomkami według ciała, mieli przestrzegać prawa mojżeszowego i w ten sposób mieli odróżniać się od innych narodów i w ten sposób właśnie mieli być tym narodem izraelskim cielesnym. Izrael duchowy natomiast, chrześcijaństwo, miało pozostawać już nie pod zakonem mojżeszowym, ale pod zakonem chrystusowym i też w ten sposób odróżniać się od ogółu ludzi. Możemy też powiedzieć, że w pewnym sensie Żydzi mogli być ci cieleśni i Izraelem cielesnym, jako że byli urodzeni jako Żydzi z ciała, a potem jeżeli przyjęli naszego Pana i okup i przyznali się do Jezusa jako odkupiciela, wtedy przechodzili spod zakonu mojżeszowego, pod zakon chrystusowy, wtedy z Żydów cielesnych stawali się też Żydami duchowymi. Jeżeli chodzi o chrześcijan, którzy pochodzą z pogan, oni nie mieli takiej możliwości. Chrześcijanie, ci, którzy przyjęli Pana będąc poganami, stali się częścią tylko tego duchowego Izraela. Tak więc możemy tutaj powiedzieć, że część przeszła z domu cielesnego do domu duchowego. Boże obietnice i błogosławieństwa, jak pamiętamy, są dla obu domów izraelskich, mimo że w pewnym zakresie i w pewnym znaczeniu różnią się te obietnice. Natomiast czytamy też w liście do Rzymian, że Boże obietnice i powołania są nieodwoływalne. I tak jest, koniec i kropka, można powiedzieć, a nasz Bóg jest łaskawy nawet dla tych, którzy są niewierni i niewdzięczni, ponieważ w swoim miłosierdziu i tak daje szansę, aby pojednać się z Nim i powrócić. Poprzednio skupiliśmy się na wszystkich tych aspektach, które dotyczyły Izraela nominalnego, czyli tych, którzy nazywali się Żydami, ale tak naprawdę w głębi nie byli blisko Boga, i z tej części cielesnej, starożytnej, i z tych wszystkich, którzy stawali się nominalnymi naśladowcami Jezusa Chrystusa w wieku Ewangelii. Omówiliśmy już tą część i dzisiaj będziemy mówili o Izraelu prawdziwym. Czym charakteryzuje się ten Izrael prawdziwy i co sprawia, że nazwać go możemy, że jest prawdziwym w odróżnieniu do tego nominalnego? Podstawowa i najważniejsza rzecz to jest osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo jak pamiętamy, to On miał się okazać przyczyną potknięcia i kamieniem obrazy dla obu domów izraelskich, tego cielesnego i tego duchowego. Potknięcie to dotyczy obydwu domów, to fakt, ale oczywiście potknęła się tylko ta nominalna część, bo prawdziwi Izraelici ani się nie potknęli, ani nie odrzucili naszego Pana i przyjęli Go we właściwy sposób. Nie jest więc nasz Pan dla nich żadną przyczyną potknięcia, ale chlubą i radością. Temat ten, jak to wyglądało w okresie żniwa i żniwa wieku żydowskiego i żniwa wieku Ewangelii, zostawimy na później, ponieważ jest to temat też rozległy i zasługuje na głębsze przedstawienie. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, co Pismo Święte mówi o prawdziwym Izraelu i z tej części cielesnej i z tej części duchowej i co właśnie sprawia, że kogoś możemy nazwać prawdziwym Izraelitą. Omówimy kilka przykładów i cech, które cechują prawdziwy Izrael i cielesny, i duchowy. Najwyższym autorytetem tutaj, jak i wszędzie, w każdym innym temacie, jest oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. I co jest znamienne, i to pewnie wszyscy pamiętają, nasz Pan użył takiego określenia wobec Natanaela, kiedy to był sam początek służby naszego Pana, kiedy nasz Pan powoływał uczniów. Właśnie tak nazwał Natanaela, który to chwilę wcześniej zakwestionował, czy z Nazaretu, z miasta, z którego nasz Pan pochodził, gdzie się wychował, może pochodzić coś dobrego. W Ewangelii Jana 1, od 47 do 49 mamy zapisane te słowa. Jana, rozdział 1, wersety 47 do 49. Tam czytamy. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, inaczej oszustwa podstępu. Rzecze mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Tutaj w tych wersetach mamy już właśnie część definicji, która pomoże nam określić, kim jest prawdziwy Izraelita. Tak jak nasz Pan powiedział, to jest ten, w którym nie ma fałszu, oszustwa, podstępu. To greckie słowo w oryginale można właśnie w ten sposób przetłumaczyć. I tak właśnie nazwał Natanaela. Bardzo możliwe, że Natanael był człowiekiem sceptycznym z natury i już słyszał coś o naszym Panu, zanim go poznał osobiście, natomiast z jakichś przyczyn zachowywał dystans. W Ewangeliach nie jest to dokładnie powiedziane, ale jest bardzo prawdopodobne, że jego pobyt pod tym drzewem figowym, gdzie nasz Pan go widział w cudowny sposób, to nie było po prostu jakieś zwykłe leżenie, odpoczynek i tak dalej. Jest bardzo prawdopodobne, że on tam zwracał się do Boga i prosił go o kierownictwo i ochronę przed złudzeniem, ponieważ takich, którzy mienili się wówczas mesjaszami, wcale nimi nie będąc, było wielu w historii ówczesnego narodu żydowskiego. Najprawdopodobniej Natanael nie chciał dać się zwieść kolejnemu takiemu fałszywemu mesjaszowi, stąd prosił Boga o opiekę, o opatrznościową ochronę. I kiedy nasz Pan wyjawił, że widział go pod tym figowcem, to Natanael zrozumiał, kim jest nasz Pan, że nie jest to zwykły człowiek, taki jak już wielu mogło być i którzy stanowiliby jakieś zagrożenie. Nasz Pan oczywiście, tak jak nasz Pan wielkodusznie odpowiedział, że wszyscy jego uczniowie zobaczą jeszcze większe cuda niż to, co przed chwilą zostało wypowiedziane w stronę Natanaela, czyli że widział go pod drzewem figowym. Jak już wspominaliśmy w tej części wykładu o Izraelu nominalnym, także w Księdze Objawienia nasz Pan proroczo nazwał swoich naśladowców Żydami. Jak pamiętamy, Księga Objawienia w znaczącej części składa się właśnie z przepowiedni tego, co czeka lud Boży, w tym Kościół, najważniejszą część ludu Bożego, w przyszłości. Objawienie opisuje i rozwój prawdziwego Izraela, i nominalnego Izraela w symboliczny sposób w czasie całego wieku Ewangelii. I tak na przykład w posłaniu do kościoła z okresu smyrneńskiego i filadelfijskiego nasz Pan nazwał swoich naśladowców Żydami w negatywny sposób, czyli nazwał, że są Żydami, a nimi nie są, bo są synagogą szatana. Nie będziemy w tej chwili tego sprawdzać, można to sobie oczywiście doczytać, to są pierwsze rozdziały Księgi Objawienia. Nasz Pan nie rozróżnił tam dosłownie, używając słowa prawdziwi Żydzi, natomiast wiemy, no jeżeli miał na myśli tych, którzy się podają za Żydów, chociaż nimi nie są, mówiąc o chrześcijanach z przyszłości, to siłą rzeczy i logicznie trzeba przyjąć, że byli też Żydzi, którzy nimi faktycznie naprawdę byli, czy mieli być w przyszłych wiekach. I tutaj właśnie dowiadujemy się też dalszej części definicji, kim miał być ten prawdziwy Izrael, kim mieli być ci prawdziwi Żydzi. Na przykład z okresu smyrneńskiego w Objawieniu 2:9-10 czytamy, to jest, mieli znosić ucisk i ubóstwo, chociaż duchowo mieli być bogaci. Nasz Pan tak się zwrócił do tego kościoła okresu Smyrny. Pan znał ich uczynki, mieli znosić bluźnierstwo nominalne, oryginalnych Izraelitów, czyli tych, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są. Diabeł miał ich wtrącać do więzienia. Na ten temat jeszcze później powiemy. Pamiętamy, że tutaj diabeł symbolicznie przedstawia państwo rzymskie, jeszcze to pogańskie, Rzym pogański, który miał właśnie prześladować prawdziwy Izrael, czyli Kościół, który wówczas się rozwijał. I co jest ważne, jeszcze jeżeli chodzi o tę definicję, wierność aż do śmierci zachowana miała im przynieść nadzwycięstwo, ponad zwycięstwo, czyli dać im koronę życia. W okresie Kościoła Filadelfijskiego, a więc już wiele wieków później, także czytamy co nieco o fałszywych Żydach i prawdziwych Żydach. Tam już miały panować inne warunki i wiemy z historii, że zamiast Rzymu tak naprawdę prześladowcą stał się nominalny Izrael duchowy, czyli chrześcijaństwo i ze swoim człowiekiem grzechu, systemem antychrysta, systemem papieskim. Tutaj mamy dalszą część, tak jak nasz Pan zapowiedział, co się tyczyło prawdziwego Izraela, czyli mieli mieć niewielką moc, otoczeni i przytłoczeni tym nominalnym ludem Bożym, ale mieli zachowywać dalej Pańskie Słowo i nie wypierać się Jego imienia. Nasz Pan zapowiedział też, jeżeli chodzi o Kościół w swoim filadelfijskim okresie rozwoju, że nominalni Żydzi, którzy kłamią, że są nimi, ale w rzeczywistości Żydami nie są, mieli przyjść i pokłonić się przed nogami prawdziwych Żydów, czyli tego prawdziwego duchowego Izraela. Tak więc możemy podsumować, że Księga Objawienia w swojej znaczącej części zawiera w ogóle historię na przyszłość przepowiedzianą i prawdziwego i nominalnego Izraela duchowego. W chrześcijaństwie, jeżeli mówimy, że coś jest apokaliptyczne, to wszystkim się kojarzy to z jakąś destrukcją, zagładą, katastrofą, która miała przyjść jako tak zwany koniec świata. Natomiast my wiemy, że tak naprawdę tutaj chodzi głównie o to, jak lud Boży w tej najwyższej klasie, czyli Kościół, miał się rozwijać i co miało go czekać w przyszłości. Oprócz naszego Pana o prawdziwych Izraelitach pisze też apostoł Paweł. Apostoł Paweł ogólnie można powiedzieć, że w swoich listach bardzo często porusza temat właśnie tego, jak powinni zachowywać się prawdziwi Izraelici duchowi, czego powinni się wystrzegać. Jak wiemy, apostoł Paweł sam doświadczył też prześladowań różnego rodzaju od Izraela cielesnego, tego nominalnego, ale też wiemy, że pisał pełne listy pełne troski, jeżeli chodzi o chrześcijan, czyli duchowego Izraela, który co prawda miał porzucić to, co było związane z byciem Izraelem cielesnym, przestrzeganie ścisłe zakonu i tak dalej. Natomiast wchodzili do zborów chrześcijańskich niektórzy, którzy dalej napominali, aby przestrzegać prawo mojżeszowe i dalej trzymać cały Izrael duchowy w jego niewoli. Otwórzmy proszę list do Rzymian, drugi rozdział. Rzymian 2, wersety 28 i 29, bardzo dobrze znane słowa. Rzymian 2, 28 do 29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Oczywiście to dotyczy też prawdziwego Izraela duchowego w odróżnieniu od Izraela cielesnego. Oczywiście tutaj jest pewna przesada, hiperbola, bo mimo że niektórzy faktycznie mieli to obrzezanie na ciele i tutaj apostoł Paweł pisze, że nie oni są Żydami, wiemy, że tak naprawdę no, byli Żydami, bo urodzili się jako członkowie narodu izraelskiego. Tyle, że ta ich narodowość była też nominalna, bo jak wiemy, nasz Pan krytykował na przykład faryzeuszy, że ich serce jest oddalone od Boga. Tu jest jeden z najbardziej jednoznacznych właśnie tekstów, jeżeli chodzi o bycie Żydem i niebycie Żydem od apostoła Pawła. Mamy też informację, że właśnie tym prawdziwym obrzezaniem, tym znakiem, który miał charakteryzować prawdziwy lud Boży, miało być obrzezanie nie ciała, ale obrzezanie serca. Obrzezanie serca symbolizuje poświęcenie. Poświęcenie na służbę Bogu, swojego życia, wszystkiego, co człowiek posiada. Oczywiście oprócz tych wspomnianych cech, które charakteryzują Izrael duchowy prawdziwy, znajdziemy jeszcze dużo więcej informacji w Słowie Bożym. Na przykład w liście do Galacjan 5:22-26 apostoł Paweł wymienił owoce ducha. Oczywiście w nawołaniu do tego, żeby prawdziwi naśladowcy Chrystusa przestrzegali tego zakonu Chrystusowego i wydawali takie owoce. Galacjan 5:22-26 czytamy. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha już postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Tutaj to jest też wspaniała część właśnie tej definicji, na czym polega być prawdziwym Izraelitą duchowym. Oczywiście jest to jeden z wyjątków, ponieważ Paweł w swoich listach porusza ten temat bardzo często, w mniejszym lub większym stopniu, właśnie zwracając się do wszystkich zborów spośród pogan, które on zakładał we współpracy też z innymi i nad których duchowym dobrem potem czuwał. Teoretycznie, aby być Izraelitą cielesnym, wystarczyło przestrzegać zakonu, jaki Mojżesz otrzymał od Pana na Synaju. Teoretycznie wystarczyło, bo wiemy, że była Boża obietnica. Kto będzie całkowicie zachowywał ten zakon, w nagrodę otrzyma życie. Po prostu nie umrze. To, że wszyscy umierali, jest najlepszym świadectwem, że żaden z ludzi nie był w stanie dotrzymać wszystkich przepisów zakonu, tego mojżeszowego, ale był też przy tym bardzo ważny inny aspekt, jeżeli nie powiedzielibyśmy ważniejszy, bo nie chodziło tylko o automatyczne przestrzeganie wszystkich przepisów zakonu, ale także o postawę serca. I jest wiele miejsc już w Starym Testamencie, które także na to wskazują. Tak jak później czytamy słowa naszego Pana, te przykazania wszystkie można streścić w dwóch: bezwarunkowej, bezwzględnej miłości do Boga i miłości do bliźniego, tak jak samego siebie trzeba kochać bliźniego. Tutaj oczywiście możemy się domyślać, że wielu Izraelitów cielesnych lekko mogło traktować sobie te przykazania, na przykład starając się automatycznie wypełniać przepisy prawa, a pozostawiając to współczucie, to miłosierdzie, tę miłość, jaką powinni o swoim bliźnim okazywać. I to nie chodziło wcale tutaj o takie jednostki wybitnie jakoś niegodziwe, złe. Po prostu nie wszyscy, którzy przestrzegali zakonu mojżeszowego, mieli też tendencję do głębokiej wiary, do wierności. Po prostu wiedzieli, że muszą jako Żydzi to z jakichś względów przestrzegać. Dlaczego o tym powiedziałem? Bo chcę właśnie zacząć charakterystykę prawdziwego Izraela, cielesnego i duchowego, od kwestii wiary. Czyli to, co ich cechowało wszystkich i w wieku żydowskim jako prawdziwy Izrael cielesny i w wieku Ewangelii jako prawdziwy Izrael duchowy, to miała być wiara i wierność aż do śmierci. Tutaj jako ciekawostkę mogę przypomnieć, że słowo wiara i wierność i w języku hebrajskim, i w języku greckim to jest jedno słowo. I te słowa my w przekładach polskich Pisma Świętego mamy oddane różnie, zależy od kontekstu, natomiast wiara i wierność są identyfikowane jako jedno. Takim wzorem wiary, prawdziwej wiary, bezwzględnej, jest oczywiście protoplasta całego Izraela i cielesnego, i duchowego, czyli Abraham. Czy wszyscy cieleśni i duchowi Izraelici przejawiają taką wiarę jak Abraham? Wiadomo, że nie. Ta część nominalna nie przejawia takiej wiary, ta część prawdziwa, dlatego jest nazwana potomstwem Abrahama, bo tej wiary abrahamowej się trzyma. Dla przypomnienia przeczytajmy sobie proszę z pierwszej Mojżeszowej, rozdział 12. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 12. Zaraz początkowe wersety, od 1 do 3. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham stał się dziedzicem tych wielkich obietnic. Trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie te obietnice otrzymał na podstawie wiary. Tutaj Bóg tego przymierza nie obwarował żadnymi dodatkowymi warunkami. Po prostu za to, że przejawiał taką wiarę, miał w nagrodę otrzymać to wszystko. Do końca swojego życia jeszcze tego nie zobaczył, zobaczył po zmartwychwstaniu, natomiast otrzymał te wspaniałe, wielkie, cenne obietnice. Więc chociaż różni ludzie przed Abrahamem, jeszcze z czasów przed potopem, też byli nazywani, że chodzili z Bogiem, to Abraham jest kimś wyjątkowym i nie został przez Boga wybrany przypadkowo, ponieważ właśnie cechowała go ta wspaniała wiara. Dalej proszę otworzyć jeszcze pierwszą Mojżeszową, rozdział 15. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 15, wersety od 3 do 6, gdzie czytamy. Potem rzekł Abram, tutaj chodziło właśnie o to, kto odziedziczy to wszystko, co było obiecane Abramowi jeszcze wtedy, żeby rozszerzyć trochę kontekst. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Najważniejszy jest dla nas ten ostatni werset, werset 6. On jest różnie oddawany, czy uwierzył Panu i zostało mu to uznane za prawość, rozmaicie można. Natomiast trzeba podkreślić, że jego wiara, to, że uwierzył Bogu, to stało się jego usprawiedliwieniem. Ta wiara wyjątkowa Abrahama jest też wspominana w Nowym Testamencie i ona, wiara jako taka, została też tam przeciwstawiona uczynkom zakonu jako podstawowa rzecz, bez której nie można się podobać Bogu, jak pamiętamy, i jako rzecz, dzięki której człowiek w ogóle może zyskać usprawiedliwienie i pojednać się z Bogiem. Oczywiście czas pokazał, że to nie tylko sama wiara, ale nasz Pan przynosi to pojednanie i to usprawiedliwienie, ale tutaj znowu pojawił się aspekt kolejny, wiara w wielką ofiarę okupu naszego Pana. Grzesznik nie jest w stanie oczywiście zaskarbić sobie sam usprawiedliwienia przez własne uczynki, z tego względu wiara przejawiana w przelaną krew Pana na krzyżu daje nam to wszystko. A same uczynki, tutaj też trzeba wspomnieć, że one oczywiście też mają swoje znaczenie, ale one są tylko rezultatem, następstwem i wynikiem tej wiary, no bo nie można podobać się Bogu, wierzyć w naszego Pana i doceniać to wszystko, co i Bóg, i Pan Jezus dla nas zrobili, jednocześnie postępując w sposób niegodziwy. Te uczynki szlachetne, pełne miłosierdzia i miłości wobec Boga, wobec bliźnich, miały być właśnie rezultatem tej wiary. Przeczytajmy proszę z listów do Galacjan, rozdział 3, od 6 do 9 jeszcze fragment. To jest bezpośrednie odwołanie się właśnie do tego, dlaczego Abraham zyskał uznanie u Boga ze względu na swoją wiarę. Galatów 3, od 6 do 9, tam czytamy. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Tutaj jest piękne połączenie tego, co było za czasów Abrahama, co wypływa ze Starego Testamentu, z tym, co odnosi, czyli no, Abraham, co prawda, kiedy żył, jeszcze nie było mowy o istnieniu cielesnego narodu izraelskiego, ponieważ to dopiero byli jego potomkowie, których nazywamy cielesnym Izraelem. Natomiast wiemy, że oni jako cielesne dzieci miały dziedziczyć te obietnice pod warunkiem przestrzegania prawa mojżeszowego i zachowywania posłuszeństwa. A tutaj Paweł pisze, że tak naprawdę poganie też przejmują i dostępują tych obietnic, jeżeli przejawiają taką wiarę, jaką przejawiał Abraham. Jak pamiętamy, wcześniej w starożytności część Izraela trzymała się wiernie tej wiary, okazywała Bogu wierność, natomiast część odpadła i w taki dosłowny sposób ku bałwochwalstwu, czcząc Baala, Asztartę, inne bóstwa, te kananejskie czy babilońskie, których kult był wówczas rozpowszechniony w tamtym regionie świata i sprzeciwiali się w ten sposób Bożej woli. Oczywiście wiemy, że to wszystko ma typiczne odniesienie do Izraela duchowego, bo ich bałwochwalstwo jest symbolem innego rodzaju bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo to nie tylko kłanianie się przed fałszywymi bóstwami, bo wszystko, co w naszym sercu zajmuje miejsce Boga, staje się takim bożkiem, któremu zamiast Bogu człowiek ośmiela się oddawać cześć. Oczywiście tutaj można by było cytować liczne takie przykłady bałwochwalstwa i niewierności, braku wiary w starożytnym Izraelu. Pamiętamy dobrze wywód apostoła Pawła w 11 rozdziale listu do Żydów. Tam są przedstawione z kolei wszystkie te wielkie przykłady wiary ze starożytności. Nie będziemy tego wszystkiego odczytywali tutaj, ale to, co najważniejsze, 11 rozdział listu do Żydów, tam Paweł na końcu poczynił pewne podsumowanie. Gdybyśmy mogli jednak otworzyć ten rozdział na chwilę, nie będziemy wszystkiego czytali. 11 rozdział listu do Żydów. Na początek może wprowadzający werset pierwszy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jest taka definicja wiary. Później te wszystkie starożytne przykłady, bohaterowie wiary są przez Pawła wymieniani. Na końcu jest podsumowanie, co ich charakteryzowało, podkreślając, że chodzi tutaj o cielesny Izrael, prawdziwy Izrael. Od wersetu 33 do 38 czytamy. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Najlepszym podsumowaniem są te słowa krótkie, ci, których świat nie był godny. Przeczytaliśmy to dlatego, żeby stworzyć też nawiązanie do tego, co miało się dziać z Izraelem duchowym, prawdziwym Izraelem duchowym, który miał znosić dokładnie takie same cierpienia, nie w ten sam sposób oczywiście, ale ogólnie miał znosić takie cierpienia, jakie znosili na przestrzeni wieków prawdziwi Żydzi z Izraela cielesnego. W czasie na przykład tego rozpowszechnionego bałwochwalstwa i niewierności były chlubne wyjątki, które nie szły z prądem, ale przeciwstawiały się. Nie będziemy może już tego odczytywać, bo jest to też dłuższy fragment Pisma Świętego, ale takim wyjątkiem był król Jozjasz, który kiedy został królem miał 8 lat, co prawda, ale panował aż 31 lat w Jeruzalemie, był królem Judy, tego południowego królestwa. Wiemy skądinąd, że ci królowie, którym dane było długo panować, cieszyli się błogosławieństwem Bożym, bo niestety, kiedy czytamy listę królów Izraela starożytnego po rozpadzie na dwa królestwa, bardzo często słowa, którym się zaczyna opis panowania danego króla, są jego potępieniem tak naprawdę, że czynił to, co nieprawe w oczach Pana i tak dalej, i tak dalej. Król Jozjasz, kiedy już dorósł, usunął wszystkie te bałwany, pousuwał te wszystkie posągi, wyżyny, czyli jakieś podwyższenia, na których też składano ofiary tym wszystkim bóstwom babilońskim, kananejskim, i w ten sposób przyczynił się do naprowadzenia ludu izraelskiego cielesnego z powrotem do ich Boga. Czytamy w Słowie Bożym, że zaczął szukać, co figuruje też na czynne starania do służenia Bogu i to, żeby się Bogu podobać. Także w starożytności oczywiście tych przykładów jest bardzo wiele, kiedy Izrael cielesny, jego przedstawiciele mogli być nazwani prawdziwymi Żydami. Nie mamy oczywiście warunków, żeby tak wiele tych przykładów omówić. Natomiast niech tutaj będzie ten król Jozjasz, który nie był co prawda prorokiem, był władcą spełniającym Bożą wolę. Niech będzie dla nas takim przykładem. Ta sprawa wierności tak samo odnosi się do prawdziwego Izraela w części już tej duchowej. Czyli do chrześcijaństwa, które rozwijało się przez cały okres wieku Ewangelii, bo tutaj ta wierność, sprawa wierności, kwestia wierności była na innym już, powiedzmy, takim wyższym poziomie. O ile Izrael cielesny swoją niewierność okazywał właśnie przez odwracanie się do pogańskich bóstw, do bożków, to tutaj sprawa miała wyglądać troszeczkę inaczej. Przede wszystkim Izrael duchowy, ten prawdziwy, miał wiernie czekać na powrót Pana. Bo zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią naszego Pana, nasz Pan miał przyjść po nich i ich wszystkich zabrać. Obiecał to bezpośrednio apostołom. Potem te myśli były dalej przekazywane w listach apostolskich do wszystkich wiernych, do wszystkich, którzy mieli się stać w przyszłości tym Kościołem Chrystusowym. Więc prawdziwy Izrael duchowy z wieku Ewangelii miał okazywać tą wiarę, tą wierność, wierząc w te obietnice, czekając na ich wypełnienie, i w ten sposób miał zdobyć przez wierność koronę żywota. Miał nie wdawać się w różne sprawy, które toczyły się na ziemi. Tak jak tutaj najlepiej by było oczywiście przeciwstawić to, co wyczyniał duchowy Izrael nominalny w tych czasach. Izrael prawdziwy miał nie szukać sojuszników wśród ziemskich władców, miał czekać na swojego Pana, tak jak wierna, zaślubiona panna narzeczona na swojego oblubieńca. W Słowie Bożym jest sporo takich miejsc, które właśnie symbolizują tą wierną to nastawienie, to wierne czekanie. Pamiętamy z Księgi Objawienia na przykład figura kobiety przebywającej na pustyni w odosobnieniu. To jest właśnie prawdziwy Kościół Chrystusowy, wierny Kościół, który został jak gdyby w taką wewnętrzną emigrację zabrany z tego systemu nominalnego, spośród nominalnego ludu Bożego. Bóg miał się postarać, żeby dostarczać im tam pokarm, i oni mieli wiernie czekać na powrót Pana. Więc podsumowując, możemy powiedzieć, że kwestia wiary, wierności jest ściśle związana z byciem prawdziwym Izraelitą, i w czasie, kiedy te obietnice obowiązywały dla Izraela cielesnego i także później dla Izraela duchowego. Następnym aspektem, który możemy wskazać jako bardzo ważny, to miłość do nakazów i nauk Słowa Bożego. Tak jak już wspominaliśmy, obowiązkiem każdego Izraelity z ciała było trzymanie się zakonu mojżeszowego. W ten sposób mieli wypełniać te wszystkie przykazania, że mieli się ich wiernie trzymać i mieli być świadomi, że za ich trzymanie się były nagrody, za nietrzymanie się miały być kary. Ale tutaj rozumiemy też, że nieważna była tylko sama litera, ale mieli także to robić z sercem. Niedoskonali ludzie wypaczali bardzo często Słowo Boże, próbowali rozwijać te wszystkie nakazy, zakazy do absurdu w sposób, który im odpowiadał według ich ludzkiego zrozumienia. Natomiast Izrael prawdziwy, i cielesny, i duchowy, miała charakteryzować wierność Słowu Bożemu i miłość do wypełniania tych nakazów i do tych nauk. Przypomnijmy sobie tylko negatywny przykład z Izraela nominalnego, czyli faryzeusze, którzy właśnie w ten sposób wypaczali Słowo Boże. I to, co wówczas oni robili, było też przyczyną, że nasz Pan w czasie swojego pierwszego adwentu znalazł tak niewielu prawdziwych Izraelitów cielesnych spośród Izraela cielesnego. Niestety, jak wiemy, również Izrael duchowy bardzo szybko zaczął wypaczać Boże nauki i takie napomnienia znajdujemy już w listach apostoła Pawła do poszczególnych zborów, kiedy piętnuje to, że wślizgnęli się pomiędzy zbory chrześcijańskie pewni ludzie, którzy odwodzą ich od prawdy i od tego, czego powinni się w rzeczywistości trzymać. Dopóki jeszcze żyli apostołowie, miały miejsce już takie przypadki, to też czytamy w listach, natomiast do prawdziwych takich poważnych herezji zaczęło dochodzić, kiedy już apostołów zabrakło, kiedy już ostatni z apostołów Jan zmarł, kiedy już nie było nikogo, kto osobiście znał naszego Pana. Wtedy wiemy, że już przez następne stulecia bardzo szybko potoczyły się te herezje. Nawet w takich czasach bardzo nieprzychylnych dla prawdziwego Izraela Bożego żyli ludzie, którzy jednak miłowali Słowo Boże i ściśle się chcieli Jego trzymać. Możemy tutaj przeanalizować kilka przykładów, bo chociaż w morzu tego nominalnego ludu Bożego wszyscy szli z prądem, wszyscy mówię tutaj z pewną przesadą, ale prawie wszyscy, to zawsze byli też tacy chrześcijanie, którzy odwoływali się do Słowa Bożego i którzy w momencie, kiedy dochodziło do jakichś herezji, ale tych prawdziwych herezji, bo jak pamiętamy, heretykami bardzo często byli nazywani ci, którzy w rzeczywistości wcale nimi nie byli, bo chcieli przestrzegać Słowa Bożego i trzymali się go. Natomiast heretykami nazywali ich ci, którzy sami wprowadzali rozmaite herezje. Zawsze, kiedy było to potrzeba, kiedy dochodziło do takich wypaczeń nauk z Pisma Świętego, Pan wzbudzał prawdziwych Izraelitów, którzy mieli te błędy prostować. Byli to w większej części członkowie gwiezdni, czyli nosiciele światła, którzy obnażali błędy te wprowadzone przez duchowy Izrael nominalny. I tak jak przy Izraelu nominalnym podawaliśmy przykład tych herezji, które na przykład wynikały z następnych soborów powszechnych, to tutaj możemy takie bardziej chlubne przykłady podać, kiedy wierni z ludu Bożego przeciwstawiali się tym wypaczonym naukom. I na przykład weźmy Ariusza, który został wzbudzony też przez Pana, żeby zaprotestować przeciwko rozwijającemu się błędowi o Trójcy. Arianizm niestety bardzo szybko wymarł jeszcze przed zakończeniem tego okresu rozwoju Kościoła. Natomiast trzeba przyznać, że pośród tych rzesz nominalnego duchowego Izraela pojawił się Ariusz jako przedstawiciel Izraela prawdziwego, który odrzucał wymysły i nauki ludzkie i chciał je prostować. Wiemy, że to nie była też taka prosta rzecz, bo o ile w tej chwili w naszych czasach możemy sobie dyskutować i nasze poglądy rozpowszechniać, wtedy groziła za to śmierć po prostu i wiemy, że wielu z członków gwiezdnych, wielu z tych, którzy mieli być tymi nosicielami światła, za swoje oddanie, za miłość do Słowa Bożego, za przestrzeganie Słowa Bożego, spotkała ich po prostu męczeńska śmierć. Innym przykładem, który także pokazuje, że pojawiały się jednostki przeciwstawiające się wypaczeniom Słowa Bożego, jest Tychoniusz z północnej Afryki. Tutaj ja wypisałem kilka takich przykładów, takich najbardziej jaskrawych. On z kolei przeciwstawił się naukom Augustyna, że Kościół składać się ma z hierarchii i wszystkich tym, którzy powinni pozostawać jej posłuszni. To znaczy, że Kościół jest widocznym i zorganizowanym ciałem Chrystusowym i Tychoniusz natomiast stawił tutaj czoła temu poglądowi i wykazał, że w rzeczywistości Kościół nie jest widzialną organizacją z jej hierarchią, ale że jest niewidzialnym zespołem ludu poświęconego w Jezusie Chrystusie. Taka jest oczywiście prawda i to wynika ze Słowa Bożego. Oczywiście dalej w miarę upływu czasu rozwijały się inne fałszywe nauki, które też przez wiernych przedstawicieli prawdziwego Izraela duchowego były obnażane jako błąd. Tutaj na przykład jeszcze możemy podać Jowianina z Rzymu, który zaprotestował przeciwko błędom odnoszącym się do tego, że tak naprawdę bycie członkiem Kościoła Chrystusowego polega na tym, żeby przestrzegać surowość życia, że najważniejsze jest życie konsekrowane, czyli tylko ci, którzy poświęcają swoje życie jak zakonnicy i zakonnice są członkami Kościoła. Tak naprawdę wiemy, że oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś zewnętrzne okazywanie poświęcenia w ten sposób, może za wyjątkiem samego symbolu chrztu, który według Słowa Bożego temu służy, ale że prawdziwie poświęcona jednostka jest umarła dla świata i żywa dla Boga i ona ma praktykować to na co dzień w swoim życiu, w czuwaniu, w modlitwie i w cierpieniu z powodu wierności prawdzie, a niekoniecznie przez to, że przynależy do jakiegoś zakonu, do jakiejś, no powiedzmy, organizacji religijnej. Tak więc prawdziwy Izrael, mimo że przez cały wiek Ewangelii nie miał szans bycia w takiej czystej prawdzie ze Słowa Bożego, wszędzie tam na pewno, kiedy spostrzegał swoim sercem, że jest to błąd, starał się jego zwalczyć, aby wrócić do tych korzeni, do tego, co Słowo Boże rzeczywiście, czego Słowo Boże rzeczywiście uczy. I jeżeli chodzi o to prostowanie błędów, tak jak wspominaliśmy, ono łączyło się z wielkim ryzykiem, z ryzykiem utraty życia, ponieważ wielu z nich skończyło rzeczywiście na szubienicy, na stosie i czy umierało w czasie okrutnych tortur, jakim byli poddawani, żeby wyrzec się prawdy, wyrzec się Słowa Bożego, do którego się przyznawali. I to łączy się też z następnym aspektem bycia prawdziwym Izraelitą i z tej części cielesnej narodu żydowskiego ze starożytności i potem z tą częścią prawdziwą duchowego Izraela Bożego, czyli chrześcijaństwa, czyli odrzucenie przez część nominalną i znoszenie cierpień. Jest to charakterystyczne i dla wieku żydowskiego całego, i dla wieku Ewangelii, odnosi się i do cielesnych Żydów, i do duchowych Żydów. Otwórzmy proszę na liście do Hebrajczyków 11, 36-38. To już chyba było cytowane dzisiaj, więc może ja po prostu dla przypomnienia tutaj przeczytam, jeżeli chodzi o czasy starożytne, o tych bohaterów wiary. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jest to oczywiście napisane pod natchnieniem, czytając dzieje proroków, którzy zapowiadali wyroki Pana królom izraelskim i tak dalej, możemy się łatwo przekonać, ile osób wiernych członków Izraela cielesnego, tych prawdziwych Izraelitów cielesnych, dotyczą te słowa. Tutaj dla potwierdzenia przeanalizujmy sobie proszę przykład Jeremiasza. Nawet z tego co pamiętam, to w wczorajszej mannie chyba jest werset też zacytowany o tym, że mimo że Jeremiasz postanowił już więcej nie mówić i milczeć, że słowo Pana płonęło w nim jak ogień i nic nie mogło go i tak powstrzymać. To też jest wspaniały taki przykład prawdziwości Jeremiasza jako Żyda. Oczywiście jako Żyda cielesnego, jako tego, który w przyszłości z pewnością będzie jednym ze starożytnych godnych z tych ojców Starego Testamentu. Jeremiasza 19 od 15 do 20. Jeremiasza 19 od 15 do 20. Czytamy, co go spotkało właśnie za prorokowanie. Nie, przepraszam, źle mówię. To jest tak, 19, 15 do 22. To jest na przełomie dwóch rozdziałów, 19 i 20. Już czytam. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na to miasto i na wszystkie okoliczne miasta całe to nieszczęście, które im zapowiedziałem, gdyż usztywnili swój kark i nie słuchali moich słów. A kapłan Paszchur, syn Imera, naczelny nadzorca w świątyni Pana, słuchał Jeremiasza prorokującego te słowa. I Paszchur kazał proroka Jeremiasza wychłostać i zakuł w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. Czyli widzimy, za to, że jako rzecznik Boga został do nich posłany i miał obwieszczać to, co Bóg postanowił jako wyrok przeciwko cielesnemu Izraelowi za ich niewierność, za ich postępowanie, spotkało go za to prześladowanie, został wychłostany i zakuty w dyby. Więc ogólnie możemy powiedzieć, że to, co się tyczy prześladowania Izraela nominalnego wobec Izraela prawdziwego, to jeszcze pół biedy byłoby, gdyby to był bierny i niereligijny ten lud nominalny. Ten taki bierny i niereligijny prawdopodobnie dużo mniej prześladował tego prawdziwego Izraela i cielesnego i duchowego, bo tym największym prześladowcą niestety byli ci spośród Izraela nominalnego, którzy przejawiali głęboką religijność, ale zupełnie źle skierowaną, ta ich religijność była według własnego pomysłu, a nie według Słowa Bożego, nie według nauk Pisma Świętego. I tak naprawdę to oni zawsze byli największym prześladowcą ludu Bożego, Izraela i cielesnego, i później duchowego. Wielu innych proroków, tak jak czytaliśmy to podsumowanie w 11 rozdziale listu do Żydów, było prześladowanych w okrutny sposób. Pamiętamy też o proroku Eliaszu, który był z kolei z tego północnego izraelskiego królestwa i on był prześladowany przez króla Achaba, a jeszcze bardziej przez jego żonę Izabel. A ponieważ, jak pamiętamy, prorok Eliasz symbolizuje w typie Kościół Chrystusowy, prawdziwego duchowego Izraela, to możemy tutaj nawiązać od razu do prześladowań w wieku Ewangelii. Te prześladowania zaczęły się bardzo szybko i one były najpierw ze strony Żydów cielesnych, którzy odrzucili naszego Pana. Przykład ucznia Szczepana, który został prześladowany, który został ukamienowany. Zaraz po jego śmierci rozpoczęły się też prześladowania chrześcijan w Jerozolimie, także musieli się rozbiec, musieli się rozproszyć ze względu na te prześladowania. W listach apostoła Pawła znajdziemy też liczne przesłanki, liczne myśli, jak to wspominał, kiedy był prześladowany przez Żydów tych cielesnych w różnych miastach oprócz Palestyny, czyli tam, gdzie się udawał do miejscowych zborów chrześcijańskich, spotykały go i tak jeszcze oszczerstwa i prześladowania ze strony Żydów, którzy tam żyli, kiedy tylko się dowiedzieli, że Paweł przybył. Ale chociaż Izrael duchowy, ten prawdziwy, był prześladowany z samego początku przez Żydów według ciała, potem też przez dłuższy okres czasu przez władze rzymskie, te pogańskie, to jednak doskonale pamiętamy, że największe i najdłuższe prześladowania były po prostu ze strony nominalnego Izraela duchowego. Czyli prześladowanie kościoła w wiekach średnich to przede wszystkim prześladowanie przez papieski Rzym, przez system antychrysta i tak to wyglądało we wszystkich krajach europejskich tak zwanych chrześcijańskich. Tak też zapowiedział nasz Pan w Ewangelii Jana 15, od 20 do 21 możemy to przeczytać. Jana 15, od 20 do 21 czytamy. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy od Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Pamiętamy, że oprócz tych słów nasz Pan wspominał też o tym w innych miejscach. Na przykład wspomniał, że ci, którzy będą ich poniewierali i zabijali, będą mniemali, że w ten sposób pełnią służbę dla Boga. Oczywiście według własnego uznania, według własnego widzimisię, nie rozumiejąc, co właściwie robią i czego Bóg tak naprawdę od nich oczekuje, będą sądzili, że prześladując swoich braci w Chrystusie, wypełniają Bożą wolę. Jak pamiętamy, wszyscy, którzy zachowali wierność aż do śmierci, zostali współdziedzicami Pana jako królowie i kapłani. Przez cały wiek Ewangelii zostało ich zgromadzone 144 tysiące, to już jest potężna liczba, ale przecież nie wiemy jeszcze, ilu było tych, którzy utracili co prawda korony, ale zostali członkami wielkiej kompanii. Więc zakładamy, że mimo tych wielkich prześladowań, mimo tego, że przez cały wiek Ewangelii dominował nominalny Izrael duchowy, to wiele wiernych osób jednak zaliczamy do Izraela prawdziwego. Jako przykład na koniec możemy wspomnieć taką jedną postać. Pomyślałem, że przeczytam, bo jest to według mnie dosyć wzruszający list, który on napisał do władz, które go aresztowały. Jak pamiętamy, William Tyndale około urodził się 1494, został zabity w 1536. Wsławił się tym, że przetłumaczył z języków oryginału Biblię na język angielski. Był całkowicie poświęcony tej pracy aż do śmierci. Został skazany na śmierć pod zarzutem herezji luterańskiej. Wiemy, że był to czas wówczas ostrej kontrreformacji w niektórych krajach europejskich. W uwięzieniu pod Antwerpią spędził 1,5 roku, a został po wydaniu wyroku uduszony najpierw już znajdując się na stosie, a zaraz potem jego ciało spalono. Natomiast nigdy nie wyrzekł się wiary, nigdy nie wyrzekł się tej wierności. Widzimy, jaką miłością darzył Słowo Boże, aż na śmierć, żeby udostępnić prostym ludziom, prostemu ludowi Słowo Boże. I wybrałem taki fragment, który bardzo dobrze w wielu aspektach mówi o tym, jakim był człowiekiem i jak przeżywał i zachowywał się już będąc w więzieniu. List napisał do przedstawiciela władz w Holandii, które go uwięziły, czyli do jednego z jego oprawców. Czytamy w tym liście. Wierzę, najczcigodniejszy, że nie jesteś nieświadomy tego, jakie decyzje zostały powzięte w stosunku do mnie. Dlatego proszę waszą lordowską mość i to na Pana Jezusa, że jeśli mam tu pozostać na zimę, byś poprosił komisarza, aby był łaskaw wysłać mi z moich dóbr, które posiada, cieplejszą czapkę, bo cierpię bardzo z powodu zimna w głowę i dręczy mnie nieustanny katar, który znacznie się nasilił w tej celi. Cieplejszy płaszcz także, bo ten, który mam, jest bardzo cienki. Kawałek materiału także do łatania moich spodni. Mój płaszcz jest zniszczony, moje koszule również zniszczone. Ma moją wełnianą koszulę, jeśli będzie na tyle dobry, aby ją wysłać. Ma też ze sobą spodnie z grubszego materiału do założenia na wierzch. Ma też cieplejsze czepki nocne. I proszę, aby pozwolono mi mieć lampę wieczorem. Jest rzeczywiście męczące siedzieć samemu w ciemności. I tutaj wtrącę komentarz, tutaj tak naprawdę zaraz dowiemy się, dlaczego było to takie ważne. Oczywiście oprócz tych warunków, które musiał znosić w więziennej celi, najważniejsze dla niego było, dlaczego on chciał jeszcze funkcjonować i prosperować, mimo że był w takich pożałowania godnych warunkach. Dalej czytamy. Ale przede wszystkim proszę i błagam Twoją łaskawość, abyś był pilny wobec komisarza, aby łaskawie pozwolił mi mieć Biblię hebrajską, gramatykę hebrajską i słownik hebrajski, abym mógł spędzić czas na tych studiach. W zamian możesz otrzymać to, czego najbardziej pragniesz, byleby tylko było to dla zbawienia Twojej duszy. Ale jeśli podjęto jakąś inną decyzję dotyczącą mnie, aby ją zrealizować przed zimą, będę cierpliwy, poddając się woli Bożej, ku chwale łaski mojego Pana Jezusa Chrystusa, którego duch, modlę się, niech zawsze kieruje Twoim sercem. Amen. No tutaj bez komentarza widać prawdziwe dziecko Boże, które to wszystko, co wcześniej omówiliśmy, co miało charakteryzować prawdziwego Izraela, też znajdziemy w treści tego listu. I mimo tego, jaki koniec mu zagrażał, co zresztą ziściło się, bo rzeczywiście ta egzekucja nastąpiła, on cały czas myślał o tym, co ma do wykonania, czyli tłumaczenie Słowa Bożego na język angielski. O tym, że tym jego staraniom Pan pobłogosławił, najlepiej świadczy fakt, że w ciągu 4 lat po jego śmierci opublikowano serię 4 angielskich tłumaczeń na polecenie samego króla Anglii. To nie były kompletne jego tłumaczenia, natomiast w większej części to był owoc tej pracy, którą on jeszcze w tych ciężkich warunkach więziennych dokończył. Na tym zakończymy dzisiejszą część dotyczącą prawdziwego Izraela, prawdziwego ludu Bożego. Niech te myśli dotyczące właśnie tych prawdziwych Izraelitów, Izraela i cielesnego, i duchowego, prawdziwego, niech będą dla nas inspiracją i wzorem w naszym postępowaniu.